Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 20 października. Dziś razem z Ryszardem Łuczynem skręcamy w prawo i przyglądamy się ludziom i ugrupowaniom, które usilnie starają się zmieścić pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a ścianą. Porozmawiamy o Konfederacji oraz o Marszu Niepodległości, a na koniec zastanowimy się, jak wyglądają relacje pomiędzy PiS-em a skrajną prawicą. Spróbujemy rozsądzić, czy Jarosław Kaczyński hoduje sobie koalicjanta czy rywala. A może rozgrywa prawicę w celu pokrojenia, przerzucia i wyplucia niechcianego rywala. Zapraszam na nasłuch. Ryszard, może zacząłbym, albo ty byś zaczął, od szybkiego przypomnienia najważniejszych ugrupowań i aktorów na skrajnej prawicy. Może zaczęlibyśmy tutaj od Sejmu, który wydaje się być najprostszy, bo tam mamy Konfederację, która składa się z trzech ugrupowań i plejady, zdaniem jednych barwnych, a zdaniem innych groźnych polityków. Co się dzieje w Konfederacji i jak się ma ten egzotyczny sojusz? Co go spaja, co go rozsadza?
Zacznijmy od rozrysowania, z jakich właśnie partii składa się Konfederacja i tak jak powiedziałeś, tu są trzy środowiska, czyli po pierwsze korwiniści, po drugie narodowcy i po trzecie braunowcy, czyli po kolei Partia Korwin, Ruch Narodowy oraz Konfederacja Korony Polskiej. Korwiniści i narodowcy mają po 5 posłów, brauniści mają jednego w postaci niekogo innego jak Grzegorza Brauna. Co się dzieje w Konfederacji? Narracyjnie w zasadzie niewiele nowego. Obniżanie podatków, walka z obostrzeniami epidemicznymi, walka z Unią Europejską, ale nie explicite polexit. Konfederacja mruga okiem polexitowo, ale nie mówi do końca, że zaraz by wyszła z Unii, tylko raczej tak, no społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe, warto by się zastanowić, rzeczywiście Unia ma zbyt wiele kompetencji itd., itd. Jak ten sojusz się ma? Ma się lepiej niż w wyborach 2019 roku, przynajmniej sondażowo, tak by się wydawało, dlatego że Konfederacja ma teraz 7-8% poparcia. W wyborach 2019 roku miała 6,81%, co pozwoliło jej na wprowadzenie 11 posłów do Sejmu i stworzenie tylko koła, a nie klubu parlamentarnego. Więc w tym momencie wszystko wskazuje na to, żeby wprowadziła zdecydowanie więcej osób.
Przy czym ja pamiętam taki moment, to był środek wakacji, kiedy Konfederacja zaczęła się dzielić. To były takie tematy, no z jednej strony podatkowo-gospodarcze, gdzie wydaje mi się, że jednak jest pewna różnica między korwinistami a narodowcami. Brał na tym zostawił z boku. A z drugiej strony był Lex TVN, gdzie też doszło do pewnych różnic w tym kole. Natomiast w momencie, kiedy wjechał kryzys humanitarny na granicy i ogólnie cała ta historia z murem, uchodźcami czy przybyszami, w zależności od tego, jak się na to patrzy, to tutaj jednak Konfederacja znowu wróciła do polityki jednej pięści i przemówiła jednym głosem.
Rzeczywiście, Lex TVN był zdecydowanie takim momentem, który pokazał różnice w tym ugrupowaniu. One były silniejsze niż było to widać na zewnątrz, a i tak na zewnątrz było już trochę widać. Ostatecznie skończyło się na tym, że posłowie Konfederacji dwóch bodaj nie głosowało, a reszta wstrzymała się w sprawie Lex TVN. Było tak, że narodowcy chcieli głosować za przyjęciem tej ustawy, korwiniści chcieli głosować przeciw. Jedynym wyjątkiem u narodowców był Krzysztof Bosak, który optował właśnie za wstrzymaniem się, na czym ostatecznie się skończyło. No ale tak, to jest oczywiste, że to jest podstawowy problem tego ugrupowania. Różnice między korwinistami a narodowcami, również braunowcy, którzy są tutaj, tak jak powiedziałeś, trochę z boku, trochę na doczepkę, ale też obsługują pewną część elektoratu. Jakiś czas temu pewien polityk Konfederacji powiedział mi, no część naszego elektoratu to wariaci. No i cóż, ktoś musi ten elektorat obsługiwać. Ale Lex TVN to nie był jedyny moment, kiedy Konfederacja się kłóciła w tym roku, bo o czym raczej nikt nie wie z publiczności, jeszcze w marcu były wewnętrzne spory personalne, które również sprawiły, że wewnątrz Konfederacji dyskutowano o podziale. Co ostatecznie oczywiście się nie zdarzyło, ale to nie jest tak, że tam jest sielanka.
No i tutaj przechodzimy do wątku, który już kiedyś poruszaliśmy, ale wydaje mi się, że jest warty przypomnienia, czyli to, co spaja Konfederację, czyli cały ten taki, znowu jakoś w rozmowie z tobą często padają te słowa, sztafaż instytucjonalny, który powoduje, że Konfederacja, mimo tego, że ideologicznie trochę się rozjeżdża, to instytucjonalnie trzyma się i nie chce się rozpaść.
Zanim o sztafażu instytucjonalnym, to powiem jeszcze o jednej kluczowej absolutnie rzeczy, która trzyma Konfederację razem, czyli wspólny interes wyborczy. Skrajna prawica przez lata się kłóciła między sobą i nie potrafiła właśnie się zintegrować, co się w końcu udało w postaci Konfederacji. I nawet jeżeli część tego środowiska jest niezadowolona, pamiętajmy w ogóle, że Konfederacja początkowo składała się z 6, a nie z 3 podmiotów, to ostatecznie to jest wielki sukces środowiska skrajnej prawicy, że ta konsolidacja się udała i utrzymywanie jej jest w oczywistym jej interesie. Więc to jest kluczowe. A jeśli chodzi o sztafaż instytucjonalny, to o czym mówisz, to są dwie główne rzeczy. Po pierwsze, sposób podejmowania decyzji w Konfederacji jako całości, czyli głosowania, czy też czasem osiąganie porozumienia w Radzie Liderów. Rada Liderów to jest kolegialne ciało zarządcze składające się z 12 osób. 6 osób mają tam korwiniści, 4 mają narodowcy, 2 mają braunowcy. I żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, to musisz mieć już zgodę przynajmniej 2 frakcji, a żeby podjąć poważniejsze decyzje, potrzeba albo zgody narodowców i korwinistów, tam bodajże potrzeba 9 albo 10 głosów, albo w ogóle wszystkich, bo to jest niesamowite, ale Rada Liderów stara się działać, o ile wiem, na zasadzie konsensualnej, że ta skrajna prawica, najmniej demokratyczna formacja w polskim parlamencie, Konfederacja, stara się działać na właśnie takich zasadach. Zresztą tak jak pamiętamy, organizowali prawybory przed wyborami prezydenckimi. I to jest jedna rzecz, to wspólne podejmowanie decyzji, a druga rzecz to po prostu pieniądze. Oni dostają wspólnie subwencje, bo dostaje ją partia Czapa, czyli Konfederacja, a nie Ruch Narodowy, czy korwiniści, czy braunowcy. I po drugie, przeznaczają te pieniądze na wspólny, częściowo oczywiście, fundusz wyborczy. Czyli jak mają startować w kolejnych wyborach, to razem.
Co by się wydarzyło, jeżeli by na przykład doszło do jakiegoś podziału i Ruch Narodowy postanowiłby wystartować oddzielnie z Korwinem? Znaczy, co się dzieje z tymi pieniędzmi? One co, przechodzą na biednych, czy...
To zależy, kto miałby kontrolę nad partią Konfederacja.
W sytuacji, w której wszyscy się muszą dogadać, aby się pokłócili, to wtedy te pieniądze co, zostają na kontach po prostu?
No jeśli by się nie dogadali, to chyba coś takiego.
No dobrze, może przeszlibyśmy szybko przez postacie, które tworzą te organizacje. Brauna już mniej więcej zagospodarowaliśmy i myślę, że nie ma potrzeby, żeby dużo więcej czasu mu tutaj poświęcać. W tym Ruchu Narodowym wydaje się, że niepodważalną pozycję ma Krzysztof Bosak, że są jakieś inne postacie, ale tak naprawdę tutaj władzę dzierży i dzierżyć będzie Bosak?
No właśnie tak i nie. To znaczy ludzie często zapominają, że Bosak wcale nie jest przecież szefem Ruchu Narodowego. Szefem Ruchu Narodowego jest Robert Winnicki i chociaż medialno, publicznie rzeczywiście króluje Bosak, no to formalnie to on wcale nie jest szefem. Jest wiceszefem i jednym z 12 członków Rady Liderów Konfederacji, no ale oczywiście był kandydatem na prezydenta i jest najmocniejszy medialnie z Ruchu Narodowego, więc w tym sensie moim zdaniem jego przywództwo jest niepodważalne, ale też nie mam wrażenia, żeby ktoś chciał czy mógł na tym etapie podważyć formalne przynajmniej przywództwo Winnickiego. Ten tandem po prostu działa.
A jeszcze na chwilę skręcając stronę korwinistów, no tutaj ja mam wrażenie, że jednak Janusz Korwin-Mikke albo niedługo zadławi się jedzeniem śmieciowym, albo wysadzi się jakimś fajerwerkiem, w sensie nie spodziewam się, żeby Janusz Korwin-Mikke miał jeszcze wiele lat w polskiej polityce. Za nim z kolei stoi tutaj dosyć silna grupa potencjalnych następców. Jest Sławomir Mentzen, którego spotkania publiczne wydawały się przyciągać niemałe tłumy. Jest Artur Dziambor, który jest najczęściej widywanym przeze mnie przynajmniej politykiem tej formacji w mediach.
W TVN-ie.
W TVN-ie, ale też ogólnie w innych mediach, powiedzmy, okołoliberalnych. I jest jeszcze Konrad Berkowicz, który miał też jakieś swoje lepsze i gorsze momenty, ale też wydaje się być osobą, która ma spory talent polityczny. Więc jakbyś obstawiał, czy to jest tak, że to jest jakiś taki tercet, który będzie to wszystko ciągnął do przodu, czy tutaj ktoś się wysunie na czoło tej organizacji? Jak to będzie wyglądało?
Po pierwsze, to zapomniałeś o jednym bardzo ważnym nazwisku, które brzmi Kulesza. Jakub Kulesza, szef koła Konfederacji, który też jest korwinistą i który jest poważnym moim zdaniem kandydatem, zdaje się, że jego zdaniem też, do objęcia schedy po Korwinie. Natomiast gdybym ja miał na kogoś stawiać, no to właśnie albo na Kuleszę, albo na Mentzena, o którego w spotkaniach publicznych wspomniałeś, który potrafi budować sobie popularność taką przede wszystkim prostą narracją antypodatkową. On bardzo lubi rozmawiać o ekonomii, prowadzi też kancelarię, która specjalizuje się w optymalizacji podatkowej. Ja bardzo nie lubię tego słowa, lubię inne, proszę się domyślić jakie. Ale też pamiętamy piątkę Konfederacji, którą on ogłosił trochę samodzielnie, która stała się piątką Mentzena, czyli nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków Unii Europejskiej. Czyli on nie tylko w tej ekonomicznej narracji się przebija, jak chce, to również w innej, no i jest medialnie sprawny. Ma duże ambicje, z tego co słyszę, chciałby nawet zostać premierem, w co nie wierzę, ale w to, że mógłby objąć schedę po Korwinie, już zasadniczo wierzę.
No dobrze, to teraz może byśmy wyszli z Sejmu i spojrzeli na tą taką drugą nogę tej skrajnej prawicy, czyli na Marsz Niepodległości. Tutaj niewątpliwie gwiazdą tej organizacji czy tej idei jest Robert Bąkiewicz. Jakbyś mógł też szybko opowiedzieć o tym, jakie organizacje i ludzie tworzą Marsz Niepodległości.
Marsz Niepodległości organizuje stowarzyszenie o tej właśnie nazwie, w które zaangażowane jest środowisko Roberta Bąkiewicza, Młodzież Wszechpolska oraz Ruch Narodowy. Wcześniej, do 2018 roku, tam jeszcze był ONR. To, że ONR-u, czyli Obozu Narodowo-Radykalnego, już teraz nie ma, to jest pokłosie konfliktu między nim a Bąkiewiczem, który był wiceszefem, zastępcą kierownika głównego ONR-u. Ja może opowiem w miarę krótko historię Bąkiewicza, bo to trochę pokaże, jak to całe środowisko wygląda. Bąkiewicz sam w sobie to jest nieudany przedsiębiorca budowlany. Miał firmę budowlaną w Pruszkowie, która w 2011 roku upadła. Potem przez kilka lat nie bardzo wiadomo, co robił. Moi rozmówcy nie potrafili mi sprecyzować, z czego on się później utrzymywał. W okolicach 2016 roku pojawił się w ONR-ze. Wcześniej, jeśli działał politycznie, to lekko dyskutował w pruszkowskim klubie prawicowego tygodnika Polska Niepodległa, o którym pewnie państwo nie słyszeliście. Potem koło właśnie 16 roku pojawia się w ONR-ze i bardzo szybko awansuje. Zostaje szefem Mazowieckiej Brygady, zostaje wiceszefem całego ONR-u i wreszcie zostaje szefem stowarzyszenia organizującego Marsz Niepodległości, którym jest do dziś. Na mocy porozumienia między ONR-em, Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym te trzy organizacje miały się wymieniać kierowaniem stowarzyszeniem. To się nie wydarzyło. Bąkiewicz w 2020 roku został wybrany na kolejną kadencję. Narodowcy oskarżają, że udało mu się to dzięki temu, że dopisał swoich ludzi do stowarzyszenia, a oni na niego głosowali. I teraz historia konfliktu między Bąkiewiczem a ONR-em, bo był Marsz Niepodległości w 2018 roku, w którym udział wzięli politycy PiSu ze względu na stulecie niepodległości. I wokół tego marszu wywiązał się duży konflikt, który wziął się najpierw z tego, że Bąkiewicz zgodził się wykluczyć największych radykałów z marszu, przy czym, kiedy mówię największych, to mówię naprawdę dużych, typu szturmowców. ONR można według Sądu Najwyższego nazywać organizacją faszystowską, a szturmowcy to jeszcze na prawo od ONR-u. I oni zostali wykluczeni. Z tego wywiązał się konflikt i ci radykałowie jeszcze potem oskarżali Bąkiewicza, że wydał ich służbom. I oczywiście z tego wywiązał się również podział w tym stowarzyszeniu. ONR wycofał swoje akcje, że tak powiem. Bąkiewicz odszedł z ONR-u. ONR twierdzi, że został wyrzucony z ONR-u. No ale w każdym razie ONR już tego marszu nie organizuje, a Bąkiewicz pozostał szefem stowarzyszenia, z którego nie wycofała się Młodzież Wszechpolska i Ruch Narodowy.
No dobrze, i teraz zbliżamy się do Marszu Niepodległości 11 listopada. Kto tam w tym momencie rozdaje karty i jak wygląda ten układ sił wśród tych organizatorów? Znaczy to jest tak, że to wszystko wisi na Bąkiewiczu i to on jest tym jednym liderem. Jak to wygląda od tej strony?
No zdecydowanie jest tak, że Bąkiewicz jest tutaj rozdającym karty. On ma siebie, ma swoich ludzi w zarządzie stowarzyszenia. Jasne, Młodzież Wszechpolska też ma parę osób bodajże. Ruch Narodowy ma Witolda Tumanowicza i zdaje się tyle. Natomiast zdecydowanie to jest Bąkiewicz, który rozdaje karty. Warto pamiętać o tym, że on oprócz tego, że kontroluje sam marsz, no to stowarzyszenie kontroluje też internetowe media narodowe, które mają 250 tysięcy subskrypcji na YouTubie i są też dużą siłą, a Bąkiewicz jest ich redaktorem naczelnym. Więc też oprócz tej kontroli organizacyjnej ma też kontrolę medialną.
No dobra, to teraz opowiedzieliśmy sobie mniej więcej o tej skrajnej prawicy. Nie wyszliśmy we wszystkie szczegóły, bo jest ich bardzo dużo i one są bardzo pogmatwane, ale wydaje mi się, że Ryszard tutaj bardzo ładnie nakreślił tych najważniejszych graczy i najważniejsze organizacje. Więc teraz przechodzimy do drugiej części tej rozmowy i pytanie, co to wszystko oznacza dla Zjednoczonej Prawicy i PiSu? To znaczy, może zacząłbym od takiego bardzo ogólnego stwierdzenia, takiego diktum, które bardzo lubię. Czy Konfederacja dla Zjednoczonej Prawicy to jest szansa czy zagrożenie?
Zagrożenie. Ja mam dość jasną opinię w tej sprawie, ale jakimś takim powszechnym wierzeniem, założeniem polskiej polityki jest od lat to, że Jarosław Kaczyński chce mieć kontrolę nad prawą flanką. Chce mieć hegemonię po prawej stronie, której nie ma przez Konfederację właśnie. Oczywiście również przez ziobrystów, no ale ziobryści są częścią obozu Zjednoczonej Prawicy, nawet jeśli buntującą się, no to jednak. Natomiast Konfederacja jest zdecydowanie solą w oku Kaczyńskiego, bo też poza wszystkim ściąga go na prawo. To znaczy, podobnie jak ziobryści, Konfederacja, będąc po prawej stronie, sprawia, że Kaczyński musi mocno grać właśnie na nutach antyunijnych, antyuchodźczych i tak dalej, i tak dalej. Pewnie by też to robił, gdyby Konfederacji nie było, ale czy tak mocno? Nie wiem. On musi cały czas grać w prawo, żeby nie pozwolić tej Konfederacji na rozrośnięcie się przesadne. No i problemem jest też to, że to nie jest tak, ja często to powtarzam, ale często wciąż w mediach słyszę takie tezy, że Konfederacja jest naturalnym sojusznikiem PiSu. Tak absolutnie nie jest. Konfederacja jako całość nie jest naturalnym sojusznikiem PiSu. Troszeczkę upraszczając, korwiniści nie są blisko PiSu. O ile narodowcy chętniej by poszli w sojusz z PiSem niż z Platformą, to czy korwiniści... To już nie wiem. Duża część elektoratu konfederackiego jest przeciwna PiSowi. Wyborcy Krzysztofa Bosaka w drugiej turze wyborów prezydenckich podzielili się między Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudę niemal porówno. Więc traktowanie Konfederacji jako naturalnego sojusznika PiSu jest dużym nadużyciem.
No dobrze, ale na bezrybiu rak ryba. Będą wybory prawdopodobnie w 23. Prawdopodobnie PiS nie zdobędzie większości, która pozwoli temu ugrupowaniu czy Zjednoczonej Prawicy samodzielnie utworzyć rządu. Jakiegoś koalicjanta PiSowcy będą musieli sobie znaleźć i wydaje się, że to jest jedyny możliwy na tym etapie.
Tak by się wydawało, tylko że tutaj też jest takie spektrum koalicyjne, powiedzmy. Najwygodniejszą dla PiSu opcją, gdyby to było wystarczające, gdyby Jarosław Kaczyński zebrał wystarczająco dużo posłów, byłoby po prostu podebranie paru posłów z Konfederacji, pewnie z Ruchu Narodowego, bo wygodniej, bo bliżej ideowo i środowiskowo. Siła przekonywania PiSu jest spora, to wiemy, słyszeliśmy choćby o tym, jak intratną posadę dostał poseł Lech Kołakowski po powrocie do klubu PiSu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Więc ta siła przekonywania jest, rodziny zawsze można gdzieś zatrudnić, samego posła również. Kolejną opcją byłaby próba gry na rozbicie Konfederacji, czyli przejęcie tylko Ruchu Narodowego, dogadanie się właśnie tylko z narodowcami. Tutaj oczywiście w grę wchodzą te wszystkie ograniczenia, ten sztafaż instytucjonalny, o którym sobie wcześniej rozmawialiśmy, że to by rzeczywiście utrudniało podział, ale moim zdaniem nie jest to niemożliwe. Natomiast koalicja z całą Konfederacją byłaby bardzo trudna. Nie to, że z Ruchem Narodowym byłaby jakoś przesadnie łatwa, ale wyobraź sobie, że mamy rok 23 i PiS, żeby dogadać się z Konfederacją, musi wprowadzić ustawy z gatunku właśnie dyskryminacji mniejszości. Nie wiem, ostatnio Konfederacja bardzo walczy z obostrzeniami epidemicznymi, lubi mówić o żydowskich roszczeniach i to wszystkie tematy wchodzą na agendę jako rzeczy, którymi zajmuje się rząd. No, trudna sprawa, to jest jedna rzecz. Druga, dostajesz całą plejadę liderów, którzy są dla ciebie dużym zagrożeniem wizerunkowym. No, jeśli Jarosław Kaczyński miałby dogadać się z całą Konfederacją, no to dostaje Janusza Korwin-Mikkego, dostaje Grzegorza Brauna, który chodzi po Sejmie bez maseczki, mówi ministrowi zdrowia, że będzie wisiał. No, nie są to najprostsze wizerunkowo sprawy.
Ja to wszystko rozumiem, ale namawiam ciebie do spojrzenia w przód. To znaczy, z jednej strony, i to akurat jest trochę wbrew temu, co mówię, no ale chciałem przypomnieć o ustawie antynepotycznej czy antykorupcyjnej Pawła Kukiza, który utrudni takie teoretycznie w następnym Sejmie wyjmowanie posłów i case, rozumiem, Lecha Kołakowskiego już nie będzie możliwy, ale zostawiając ten taki półhumorystyczny wtrend, to chciałem zwrócić twoją uwagę na parę rzeczy. Znaczy, obserwując polską politykę przez ostatnie dwa tygodnie, mam poczucie, że PiS skręcił bardzo, bardzo w prawo. Nie wchodzimy tutaj w dyskusję o tym, czy PiS chce, czy nie chce polexitu. Możemy sobie powiedzieć dosyć jasno, że PiS jedzie na ścianę, na zderzenie frontalne z Unią Europejską i nie tylko w kwestiach praworządnościowych, ale czytając wywiad Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj w Gazecie Polskiej też w tematach energetyczno-klimatycznych. To znaczy w moment, w którym Jarosław Kaczyński mówi, że powody, dla których Unia prowadzi zieloną politykę, to jest szaleństwo, a w niektórych przypadkach to są teorie bez dowodów, to jest ten moment, moim zdaniem, w którym Jarosław Kaczyński już przestawił wajchę i postanowił, że przynajmniej w najbliższej przyszłości nie będzie odwrotu od kursu obranego. Co więcej, moim zdaniem to już jest tak, że został przekroczony pewien punkt bezpowrotny. To znaczy nie wyobrażam sobie, niezależnie co by się wydarzyło, żeby następny rząd, który by na przykład tworzył PiS, żeby na czele takiego rządu stanął Mateusz Morawiecki. Znaczy moim zdaniem następny rząd pisowski to będzie zupełnie inny rząd i ani już tam nie będzie maseczek, ani nie będzie Morawieckiego. Myślę, że kurs i ogólnie podejście do polityki europejskiej będzie zupełnie inne. Nie będzie tam Konrada Szymańskiego. Będą to inni ludzie, inne twarze. Więc to, co staram się powiedzieć, to, że tak jak nie wyobrażam sobie obecnej Konfederacji w koalicji z obecnym PiS-em czy z obecnymi rządzącymi, to nie znaczy, że w 23 to nie będzie jednak jakiś tam koalicjant, no bo ta cała scena wydaje się nam przesuwać w prawo i jeżeli PiS ma coś wygrać, no to wygra to na tak zwanym tikecie bardzo, bardzo prawicowym. Więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że ja mam wrażenie, że my tu dochodzimy do pewnej sytuacji bezalternatywności. Znaczy ty mówisz, że to nie jest wymarzone i że jest to spektrum koalicyjności, zgoda. No ale pytanie, co zrobi PiS, jeżeli będzie miał powiedzmy te 35%, będzie miał tych powiedzmy 220 posłów, no i będzie miał tą Konfederację do wzięcia albo do strącenia.
Ja absolutnie nie mówię, że to się nie wydarzy. Mówię tylko, że to będzie strasznie trudne i najwygodniej jest wziąć paru posłów, nie brać Grzegorza Brauna czy Korwina i ograniczać straty wizerunkowe, które jednak będą. A teraz jeśli chodzi o to pójście w prawo. Jest taka anegdota o znanym polskim aktorze Romanie Wilhelmim, że on sobie na scenariuszach pisał literki P i O. I literka P oznaczała przy... że mocno teraz ma być, a literka O oznaczała odpuścić. I z PiS-em jest tak, że o ile on idzie rzeczywiście w prawo i ja to zauważam, no to cały czas jest ta sinusoida P i O. I teraz jesteśmy w fazie P, że mocno przeciwko Unii, że Jarosław Kaczyński podważa zmianę klimatu i możliwość działania w tej sprawie, że jesteśmy w fazie bardzo antyuchodźczej, no ale musi przyjść moment odpuszczenia, no bo jednak ci wyborcy bardziej centrowi też są. I jeśli PiS za bardzo zdryfuje w prawo, to może nie będzie po prostu kolejnego rządu. Mateusz Morawiecki też czemuś służył. Mateusz Morawiecki miał ułatwić relacje Polski z Europą, właśnie pokazać taki trochę technokratyczny wizerunek właśnie temu środkowi. No a jeśli PiS zaniedba ten środek, no to może ktoś inny go przejmie. Może Szymon Hołownia, może trochę PSL, choć to jakoś nie potrafię sobie do końca tego wyobrazić, ale może Platforma, która będzie chodziła po jarmarkach z chlebem i solą. Albo Agrounia. To znaczy PiS nie może tego do końca odpuścić.
Jasne. I to jeszcze trochę podbijając twój bębenek, dopowiedziałbym, że jednak ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego, jakkolwiek te zdania, które ja przeczytałem przed chwilą, na mnie robił duże wrażenie, to on tutaj sobie zostawia parę bezpieczników i parę akapitów dalej mówi o tym, że prawdopodobnie będziemy płacić kary za turą, więc mam poczucie, że tutaj też jest inna gra, w którą bardzo często gra PiS, to znaczy zanim pójdzie na ustępstwa i ogólnie położy po sobie uszy, to jeszcze musi najpierw bardzo głośno nakrzyczeć na wszystkich wokoło. Ale abstrahując od tego, to ja się zastanawiam, jak się w to wszystko wpisuje ta druga nóżka tej skrajnej prawicy, właśnie ten Robert Bąkiewicz. Czytaliśmy niedawno o pieniądzach, które Bąkiewicz dostał z Ministerstwa Kultury. Myślę, że możemy sobie pozwolić na takie stwierdzenie, że od premiera Glińskiego. Rozumiem, że tam są jeszcze jakieś kolejne dotacje czy granty, które mogą zostać albo nie zostać przeznaczone na Bąkiewicza i ugrupowania z nim powiązane. Czy to nie jest tak, że Bąkiewicz jest jakimś wyjściem z tej sytuacji i jaką rolę taki Bąkiewicz mógłby odegrać, żeby właśnie pomóc wyjść z tego trudnego dylematu pomiędzy zwalczaniem Konfederacji a szukaniem z Konfederacją sojuszy? Czy może jest tak, że to Bąkiewicz jest jakimś pomysłem na to, jak, nie wiem, przyciągnąć wyborców skrajnie prawicowych do PiS-u albo, nie wiem, stworzyć jakąś taką skrajnie prawicową przybudówkę? Jak ty widzisz przyszłość Bąkiewicza, jednym słowem, w polityce, w stosunku do PiS-u? Czy tu w ogóle możemy szukać jakichś połączeń?
Połączeń na pewno, natomiast czy formalnych, no to już raczej nie. To znaczy oczywiście oprócz tych pieniędzy. Bo jaką rolę spełnia w tym momencie Bąkiewicz? Moi rozmówcy z Ruchu Narodowego uważają, że Jarosław Kaczyński ma jakiś zakulisowy wpływ na szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Bąkiewicz mówi rzeczy, które są wygodne dla PiS-u, atakuje Donalda Tuska, to hasło Marszu Niepodległości tegoroczne, które brzmi niepodległość, nie na sprzedaż, też jest trochę w takim ostatnim pisowskim klimacie. I rozmawiałem też niedawno z politykiem Zjednoczonej Prawicy, który powiedział mi, że PiS wspiera Bąkiewicza po to, żeby obsługiwać ten właśnie najtwardszy elektorat, żeby mrugając trochę okiem, nie zbliżając się za blisko, pokazać, pamiętamy o was, że również wy, którzy jesteście trochę sceptyczni wobec demokracji, nie lubicie Unii, lubicie sobie palić race na marszach niepodległości, my o was pamiętamy, ale jednocześnie nadmierne zbliżenie, zwłaszcza formalne zbliżenie, byłoby bardzo niebezpieczne dla obu stron. Dla PiS-u ze wszystkich tych powodów, o których mówiłem przed chwilą, to oznaczałoby po prostu nadmierne pójście w prawo i koalicję z człowiekiem, który mówi choćby, że, cytuję, demokracja to jeden z najgłupszych systemów, jakie stworzył człowiek. No ale byłoby też zagrożeniem dla samego Bąkiewicza, bo o ile on, choć dostaje teraz dotacje od podległych Ministerstwu Kultury instytucji, to może jeszcze mówić, że jest niezależny, formalnie jest, nawet jeśli jakiś zakulisowy wpływ jest tam obecny, no to gdyby się formalnie zbliżył do PiS-u, to nie mógłby już tego mówić i czekałby go los Adama Andruszkiewicza, czyli wiceministra zajmującego się w kancelarii premiera aktualnie cyfryzacją, który jest byłym narodowcem, ale dziś w środowisku skrajnej prawicy nie ma w ogóle poważania, jest wyśmiewany i jego los jest tak naprawdę przestrogą dla polityków skrajnej prawicy, którzy mieliby się sklejać z PiS-em.
To jeszcze pozwolę sobie, w ogóle czuję się, jakby to były jakieś, nie wiem, moje urodziny, żeby jeszcze raz użyć mojej ulubionej formuły, a Konfederacja, czy bardziej skrajna prawica dla Solidarnej Polski, to szansa czy zagrożenie?
W dalekiej perspektywie wyobrażam sobie, że to może być szansa. To znaczy w tych wyborach Solidarna Polska pójdzie jeszcze z PiS-em, no ale Jarosław Kaczyński też kiedyś przestanie być w polityce. I ja sobie wyobrażam, że Zbigniew Ziobro spróbuje skleić jakąś taką formację na bazie Solidarnej Polski, radykalnie antyunijną, właśnie taką mocno narodową, z tym środowiskiem skrajnej prawicy.
Swoją drogą to jest ciekawe, że Robert Bąkiewicz dostaje pieniądze z Ministerstwa Kultury, a nie na przykład z Funduszu Sprawiedliwości, który z tego, co możemy wyczytać w raporcie NIK-u, no raczej służył celom politycznym niż celom, do których był pierwotnie przeznaczony, więc wydawałoby się, i tutaj mam wrażenie, że jednak mimo wszystko, i dlatego ja bym się zastanawiał, czy to jednak nie jest zagrożenie, czy to nie jest tak, że Solidarna Polska ma trochę swoją opowieść i chciałaby być tą skrajną prawicą, a że wszystko, co jest na prawo od Solidarnej Polski, staje się dla Solidarnej Polski jednak problemem. Znaczy ja nie widzę tych przepływów, może one są, może my ich nie widzimy, może warto to zbadać, ale na tym etapie mam poczucie, że jak już, to ci narodowcy chodzą właśnie bardziej do takiego twardego centrum, do twardego jądra PiS-u, a nie po tych obrzeżach właśnie takich prawicowo-solpolowych.
Akurat to, że Marsz Niepodległości dostał na przykład dotacje z Funduszu Patriotycznego, to jest raczej kwestia tego, kto tym funduszem zarządza, a jest to Jan Żaryn, który jest w dobrych relacjach z tym środowiskiem narodowym. Natomiast okej, masz pewnie rację, że to środowisko może być dla Solidarnej Polski zarówno zagrożeniem, jak i szansą. I zagrożeniem w tym kontekście, że no tak, tam też jest dużo liderów, to jest konkurencja, ale gdyby udało się z tego sklecić Zbigniewowi Ziobrze jakąś taką większą formację skrajnie prawicową, no to on mógłby stać się silniejszy niż jest teraz i silniejszy niż jest Konfederacja. W sensie, że tam byłaby jakaś też synergia potencjalnie.
No dobrze, Ryszard, to na koniec. Może byśmy spróbowali zrobić jakąś taką małą prognozę i spróbowali zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Jak ty oceniasz, jakie będą listy skrajnie prawicowe, które wystartują w najbliższych wyborach? Czy to będzie sama Konfederacja, czy może coś jeszcze tutaj wykiełkuje? Czy na przykład Agrounia ma jakiś potencjał, żeby poszukać też jakichś sojuszników po tej prawej stronie? Więc jednym słowem, jakie będą listy ultraprawicowe w następnych wyborach? I w drugiej kolejności to jeszcze ciebie dopytam o to, jak w związku z tym przy założonych jakichś tam teoretycznych wynikach wyborów, jak się sytuacja może potoczyć?
Ja może pójdę takim schematem, że będę przewidywał to, co już się dzieje, ale negocjacje Agrounii z Konfederacją już kiedyś miały miejsce i nie wyszły. Konfederaci mówią, że Michał Kołodziejczak, który kieruje Agrounią, ma zbyt duży apetyt i nie potrafi negocjować, i nie potrafi ustępować też. Może te negocjacje się powtórzą, natomiast mimo wszystko spodziewałbym się, że Konfederacja pójdzie w tym samym układzie do wyborów, w jakim szła ostatnio. Zwłaszcza, że tam zaczęły się już rozmowy o tym, jak te listy będą wyglądały. Z tego, co słyszę, mają wyglądać podobnie jak 2 lata temu, czyli że koło 20 jedynek dostaną korwiniści, koło 15 jedynek dostaną narodowcy, 6 jedynek dostaną braunowcy. Więc to będzie dość podobny układ, jak sądzę, jak w 2019 roku, który skończy się na tym, że w Sejmie będziemy mieli najwięcej korwinistów, trochę mniej narodowców, no i dużo mniej braunowców.
Czyli nie uważasz, żeby poza tak naprawdę Agrounią i Konfederacją wystartowała tutaj jakakolwiek inna ultraprawicowa siła w tych wyborach?
Jeśli pytasz o Bąkiewicza, to nie sądzę.
Okej. Okay. A czy wyobrażasz sobie, żeby Bąkiewicz, może nie sam Bąkiewicz, ale żeby jacyś ludzie od Bąkiewicza znaleźli się na listach Zjednoczonej Prawicy? Że tutaj, czy mógłby być taki sojusz? I jeszcze podbiję to pytanie, bo ja czasem oglądam sobie TV Trwam, a czasem przeglądam Nasz Dziennik i mam wrażenie, że tam jest dosyć dużo Bąkiewicza. W sensie mam poczucie, że tam jest tak, że jakkolwiek nie mam wiedzy i nie znam się na tyle dobrze na tej skrajnej prawicy, żeby być w stanie ocenić, jak bliski jest ten sojusz Ruchu Narodowego czy Bąkiewicza z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ale mam poczucie, że tam jest jakieś wsparcie i jakaś współpraca. A do tego jeszcze jest kwestia na przykład takiego środowiska jak Ordo Iuris, o którym nie rozmawialiśmy, które też ma pewne linki z tymi środowiskami ultraprawicowymi. W jakimś twoim starym tekście znalazłem informację, pewnie dla paru osób znaną, że żona Krzysztofa Bosaka, Karina Bosak, jest pracowniczką Ordo Iuris.
Tak, znaczy ja myślę, że z ojcem Rydzykiem i z Ordo Iuris to jest tak, że posługując się językiem dyplomatycznym, oni starają się grać na wielu fortepianach, że to, że oni starają się wspierać wszystkie organizacje, które są w stanie popychać ich agendę. I ponieważ Robert Bąkiewicz jest bardzo konserwatywny, chodzi na msze trydenckie w ogóle.
Przypomnij, co są msze trydenckie, tym z nas, którzy na msze trydenckie nie chodzą.
Przepraszam, ja też nie chodzę na msze trydenckie, ale tradycyjnie organizowane msze katolickie, które były popularniejsze przed II Soborem Watykańskim. One są w ogóle po łacinie, jeśli się nie mylę. No generalnie chodzą na nie bardzo konserwatywni konserwatyści. Więc zarówno z Ordo Iuris, jak i z ojcem Rydzykiem myślę jest tak, że ktokolwiek jest w stanie pchać ich agendę, oni go będą wspierać.
No dobrze, rozumiem, że jest trochę tak, że w tym momencie PiS się przygląda Konfederacji, patrząc na to, jak się kształtują sondaże, jak blisko PiS jest ewentualnie samodzielnej większości, a z drugiej strony, jak wysoko nad progiem jest Konfederacja i tak naprawdę kwestie tego, jak będą wyglądały ewentualne negocjacje, czy będą wyjmowali tych narodowców, czy będą musieli negocjować z całą Konfederacją, czy wręcz przeciwnie, będą starali się jakoś, może po prostu uznać, że trzeba przejść do opozycji i zostawić to wszystko innym ugrupowaniom, żeby spróbowały na przykład się dogadać z tą Konfederacją, to jest kwestia tak naprawdę no już 23 roku i że strategia PiS-u długofalowa czy średniofalowa względem tej skrajnej prawicy będzie się kształtowała w zależności od wyników sondażowych, w sensie od sondaży, a na tym etapie jednak to jest próba z jednej strony osłabienia Konfederacji, a z drugiej strony mrugania wszystkim, co PiS ma do tych środowisk prawicowo-narodowych, żeby tutaj przyciągnąć jak najwięcej wyborców.
A jednocześnie czynnik, o którym nie można zapominać, to jest Solidarna Polska, że PiS trochę nie może iść teraz do centrum, dlatego że ma Zbigniewa Ziobrę, który chce pozywać Niemców przed Trybunał Sprawiedliwości, który walczy z Unią Europejską, którego posłowie są sceptyczni wobec obostrzeń antyepidemicznych. No, wszystko kieruje w tym momencie PiS w prawo i nawet jeśli Jarosław Kaczyński chciałby czasem pójść w literkę O Romana Wilhelmiego, to nie zawsze może.
Ryszard Łuczyn, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.